To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
To są tematy, które budzą ciekawość i niezwykli goście. W dzisiejszym wykładzie otwartym z nami pani doktor Wioletta Nowaczewska z Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, paleoantropolog, która w swojej pracy analizuje szczątki należące do neandertalczyka, homo erectus i homo sapiens. Witamy serdecznie panią doktor.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Pani doktor, człowiek dotarł do miejsca, w którym jest teraz w toku długich i powolnych zmian ewolucyjnych. A jakie były początki? Czy pani już wie, skąd w ogóle pochodzi i gdzie ta ludzka historia się zaczęła?
Tak, to jest... Wydaje się, że to jest łatwe pytanie, ale tak naprawdę nie jest to łatwe pytanie i jak państwo się domyślają, odpowiedź też nie jest taka prosta. To znaczy tak, jeżeli popatrzymy na ten problem z perspektywy zachowanych szczątków kostnych, to możemy to śmiało wskazać Afrykę na brakolepkę naszego gatunku. Także badania genetyczne, mówiąc nam o zmienności genetycznej, wskazują tak na Afrykę. To na pewno państwu jest znana taka historia Adama i Ewy, tak? I że badania pokazują, że jednak ani Adam, ani Ewa no, nie byli tą parą tak naprawdę, że to jest tylko takie po prostu złudzenie, tak? Że to można tak w pewnym sensie prosto interpretować, ale tak nie jest. Jeżeli chodzi o badania dotyczące mitochondrialnego DNA, bo w tym kontekście wspomniałam o Ewie, to wskazują na to, że możemy mówić o pewnej kobiecie, którą możemy rzeczywiście tak nazwać symbolicznie Ewą, która występowała prawdopodobnie, bo my tego też dokładnie nie wiemy kiedy, ale te opracowania genetyczne sugerują taki okres jak 160 tysięcy lat, czyli mniej więcej w tym okresie, czyli 160 tysięcy lat temu istniała pewna populacja Homo sapiens, która występowała w Afryce i wśród tej populacji była nasza, tak na cudzysłowie, pramatka Ewa. Oczywiście to nie oznacza, że wtedy występowała tylko jedna kobieta. W przypadku tej populacji tych kobiet było więcej, natomiast jej mitochondrialne DNA rzeczywiście zachowało się w zapisie w naszej informacji genetycznej mitochondrialnym DNA i można rzeczywiście odtwarzając ten przebieg, tę historię z perspektywy właśnie tego mitochondrialnego DNA stwierdzić, że rzeczywiście nasze mitochondrialne DNA zbiegają się właśnie w tej jednej matce.
Czyli możemy ją zidentyfikować, prawda? Czyli kim była ta pramatka i kim był ten praojciec?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o pra Adama, tak, to tutaj badania wskazują na, przede wszystkim chodzi o analizę, tym razem nie mitochondrialnego DNA, które jest dziedziczone tylko w linii matczynej, a chodzi oczywiście o chromosom Y i o dziedziczenie właśnie tutaj tej linii ojcowskiej. I co się okazuje, że jak wykalibrowano właśnie tego typu dane genetyczne, bazując na pewnych mutacjach, czyli zmianach w tej informacji genetycznej, no, że wiek tego hipotetycznego Adama no wyniósł około ponad, żeby może tak powiem, starszy od Ewy, około 200 tysięcy lat. Ale
spora
pamiętamy
różnica.
O tym, tak, że to jest spora różnica i że tutaj naukowcy skupili się tylko na wybranej informacji genetycznej. Natomiast analizując już genomy, bo pamiętamy o tych słynnych już takich kamieniach milowych, jeżeli chodzi o badania genetyczne. Mam tu na myśli poznanie ludzkiego genomu. Tak, rok 2003, gdzie już właściwie kompletnie został on opisany. Pierwsze doniesienia takie już wskazujące na to, na ten niesamowity postęp, to był rok 2000. Natomiast kolejny kamień milowy to poznanie neandertalskiego genomu. Rok 2010, a kolejne sensacyjne odkrycia to na przykład 2018 i tu mam na myśli już zidentyfikowanie hybrydy między na przykład neandertalczykiem, kobietą neandertalską, a mężczyzną z jaskini Denisowa. Więc to już pokazuje nam skalę tego postępu, to jest coś niesamowitego. I bazując na tych badaniach genetycznych, mam na myśli już genom w całości, czyli nie tylko wybrane jego części, tak jak mówiłam o chromosomie Y, czy też o mitochondrialnym DNA, to te badania wskazują, że największe zróżnicowanie genetyczne naszej populacji dotyczy Afryki. Czyli co to znaczy? To jest coś niesamowitego, bo to oznacza, że inne populacje, które zamieszkują inne obszary świata, Europę, Azję, mówię o populacjach współczesnych, człowieka myślącego, człowieka, mam na myśli to, czy chodzi oczywiście homo sapiens, że stanowią tylko pewien wariant tej zmienności, co wskazuje ponownie na Afrykę. Natomiast najstarsze szczątki kostne, to jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o formy, które już bardzo są podobne do nas morfologicznie, czyli przypominają nas pod względem budowy czaszki, budowy szkieletu, bo przecież to badają paleoantropologowie. No to są szczątki też pochodzące z Afryki. I najstarsze obecnie znane, jeżeli chodzi o początek naszego linearzu, czyli tej historii takiej w obrębie już naszego gatunku homo sapiens, tylko człowieka myślącego, no to jest oczywiście słynne odkrycie związane z Marokiem, stanowisko Jabri Hout, 315 tysięcy lat temu, na tyle są nadawane te szczątki. I wśród tych szczątków kostnych była zidentyfikowana bardzo ładnie zachowana czaszka. I co jest niesamowite, to jest, ja tu powiedziałam, że to był początek naszego linażu, ale to jeszcze nie oznacza, że te formy ludzkie, już zaliczane jakby do naszego gatunku, wyglądały identycznie jak my, jeżeli chodzi na tą budowę szkieletu twarzy, bo ona bardziej była masywna bardziej, ale jednak wykazywała duże podobieństwo. Natomiast puszka mózgowa odbiegała istotnie kształtem, pewnymi cechami od puszki mózgowej, czyli tego obszaru, który stanowi oczywiście tutaj to kostną obudowę mózgowia, odbiegała istotnie od morfologii budowy puszki mózgowej homo sapiens. I to było czymś takim niespodziewanym, dlatego że zakładano wcześniej, że raczej skupiano się w ten sposób na tym problemie, że najpierw powinien być jakiś taki pakiet tych cech, powinien się taki człowiek pojawić z pakietem cech charakterystycznych dla nas, dla homo sapiens, i że potem powiedzmy doszłoby do jakiegoś powiększenia tych populacji, następnie ekspansji na inne obszary świata, a tu nagle okazuje się, że to nie było takie proste. Właśnie, że ta ewolucja była mozaikowa, że te cechy charakterystyczne dla nas, które my widzimy obecnie współczesnego człowieka w budowie jego czaszki, w budowie szkieletu podkreślanego, były zdobywane w sensie ewolucyjnym stopniowo, nabywane stopniowo. I to stanowisko z Maroka, bardzo właśnie te odkrycia pochodzące z Maroka, bardzo ładnie to pokazują. Inne najstarsze szczątki to są szczątki związane z Afryką Wschodnią. I to są szczątki datowane na 160 tysięcy lat. Na stanowisku Herto zostało odkryte. I to są dwie czaszki osobników dorosłych i czaszka dziecka. I tu też należy podkreślić oczywiście ten charakter cech, największe podobieństwo do czaszek współczesnego homo sapiens, ale jeszcze z cechami prymitywnymi, czyli duża masywność puszki mózgowej, ponownie nie ma okrągłego sklepienia czaszki, takiego kulistego, które jest charakterystyczne dla nas, dla człowieka współczesnego. Tak. I co się okazuje? Naukowcy się zaczęli zastanawiać, no to czy my możemy jakoś oszacować ten okres, w którym doszło już do powstania takiego wyglądu puszki mózgowej charakterystycznego dla człowieka współcześnie żyjącego. I były takie badania, oczywiście zrealizowane takie badania, i jakie były wyniki? Otóż mamy oczywiście mało danych, to nie jest tak, że my wiemy to na pewno, ale oszacowano, że w tym okresie między 100 parę tysięcy lat, a mniej więcej przed 40 tysiącami lat, 30 paroma tysiącami lat mogło dojść do wyewoluowania już takiej morfologii, takiej budowy czaszki ludzkiej, którą można śmiało określić, że już jest charakterystyczna, bardzo dla nas specyficzna, dla człowieka współcześnie żyjącego. I te badania ładnie pokazują, że człowiek ma taką tendencję do porządkowania wszystkiego, że chciałby po prostu, żeby wszystko było takie łatwe do wytłumaczenia, takie proste, jeżeli chodzi, że ten pakiet cech miałby się pojawić od razu, a okazuje się, że tak nie jest. Że ta mozaikowość była naprawdę duża, że jeżeli mówimy o Afryce, to nawet nie możemy wskazać jednego miejsca ewolucji homo sapiens. W tym sensie nie wiemy dokładnie, czy to była Afryka Wschodnia, czy Afryka Południowa, czy Północna, a aktualnie nawet mówi się o czymś takim jak mozaikowej ewolucji, poliregionalnej ewolucji, ale w obrębie Afryki. Czyli inaczej mówiąc, na różnych etapach naszej ewolucji, w różnych obszarach Afryki kształtowały się, czy powstawały populacje o troszeczkę innym zestawie cech i żaden z tych cech nie był jeszcze takim kompletem cech charakterystycznych dla nas. Co jest jeszcze niesamowite, i tu też na pewno Państwo już wielokrotnie o tym słyszeli, że w naszą historię ewolucyjną wpisane są kontakty właśnie z Neandertalczykami, z Denisowianami na przykład, tak? I jeżeli miałabym tu kilka słów powiedzieć o Europejczykach, no to też jest niesamowite, że tamten procent tej informacji pochodzący od Neandertalczyka został określony na do 2% maksymalnie, jeżeli chodzi o dane populacje. Natomiast pozostała część rzeczywiście jest związana z tymi przodkami pochodzącymi z Afryki. Mam na myśli populacje Homo sapiens, które migrowały przez Bliski Wschód, prawdopodobnie przez Azję Mniejszą, następnie przez Bałkany, po prostu w kierunku już tutaj, oczywiście Bałkany też stanowią część Europy, ale już te obszary bardziej położone w części wschodniej, zachodniej, przepraszam, Europy i północnej. No i tu też ta historia jest taka skomplikowana dosyć, ponieważ badania genetyczne bardzo ładnie pokazują, że nasza historia to jest historia migracji tak naprawdę. Mhm. I że to, co my widzimy obecnie, to absolutnie to nie jest ta dziurka od klucza, przez którą my możemy zaglądać do przeszłości.
Mhm. A chcielibyśmy
tylko widzimy, chcielibyśmy tak podglądnąć, co tam się działo kiedyś, ale no niestety, dopiero badania genetyczne ładnie pokazują, że ile pracy trzeba włożyć w to, żeby otworzyć ten przebieg tych migracji, kiedy te populacje wyszły, co się działo. I tu podam Państwu taką ciekawostkę. Otóż taka pierwsza fala migracji, te wyniki badań akurat są spójne z badaniami paleoantropologicznymi, która miała miejsce z Afryki, która związała się z wyjściem, przepraszam, populacji wczesnego Homo sapiens z Afryki. To była taka fala datowana na ponad 200 tysięcy lat. No i powstaje pytanie, czy są jakieś ślady w Europie na przykład, tak? Bo mówimy o migracji z Afryki na przykład do Europy, jeżeli chodzi o szczątki kostne, i okazuje się, że tak, że w Grecji na przykład mamy w południowej części Grecji takie znalezisko opisane w literaturze jako apidima, gdzie są to szczątki kranialne, czyli fragmenty czaszki, sklasyfikowane jako należące do Homo sapiens i datowane na 200 parę tysięcy lat. Mhm. I teraz co dalej? Ktoś by zapytał. No to czy te formy były przodkami, na przykład wśród nich należałoby szukać przodków współczesnych Europejczyków?
Czy możemy powiedzieć, pani doktor, że wszyscy jesteśmy kuzynami?
To zależy, co rozumiemy pod tym słowem kuzyn, tak? Mhm. Bo jeżeli możemy patrzeć na to z różnej perspektywy, jeżeli na przykład popatrzymy z perspektywy tego czasu, załóżmy 50 tysięcy lat, no to wtedy mówimy o Homo sapiens i mówimy o Denisowianach, mówimy o Neandertalczykach jako powiedzmy naszych krewnych, tak? Bo dochodziło do tego krzyżowania, powstawało potomstwo, musiał być płodne, skoro mamy ten ślad genetyczny. Mhm. Ale właśnie ten spór ciągle trwa między naukowcami, czy na pewno tu możemy mówić o odrębnym gatunku, czy może to były formy, które możemy zaliczyć do podgatunku. Najnowsze badania sugerują jednak, że prawdopodobnie te hybrydy między Neandertalczykiem a Homo sapiens, czyli te populacje, które mogły wtedy powstać tych hybryd, że prawdopodobnie jednak tutaj było to, ten czynnik był taki osłabiający jakby przetrwanie tych populacji, przede wszystkim osobników płci męskiej, ze względu na gorsze przystosowanie jakby do tego środowiska i na ten charakter właśnie tutaj tej hybrydyzacji. Więc to mogło przyczynić się do tego, że z biegiem czasu właśnie ten ślad genetyczny Neandertalczyka malał, czy był eliminowany z zapisu, jeżeli chodzi o nasze DNA. I to jest ta perspektywa 50 tysięcy lat, ale jeżeli popatrzymy na perspektywę powiedzmy 5 tysięcy lat, no to tu mamy obraz bardzo też ciekawy i na przykład Europę, bo mamy tutaj tak populację łowców zbieraczy, populację, która migrowała z obszaru obecnej Turcji, z Anatolii rolników, ale także mamy populację, która przyszła na tereny Europy w tym okresie 5 tysięcy lat, bo wcześniej jeszcze 8 tysięcy lat z Anatolii ta migracja tam się nasila, z obszarów stepów Azji Południowo-Wschodniej. To jest to 5 tysięcy lat, więc mamy mieszankę rzeczywiście różnych populacji. Mhm. I teraz jeżeli, bo co to oznacza, jak mamy rozumieć to pojęcie krewni, tak? Czyli no, te populacje mieszały się ze sobą i konkurowały ze sobą i w efekcie dochodziło do wypierania tych populacji łowców zbieraczy w obszary mniej przyjazne do uprawiania roślin. Czy mam na myśli północny obszar Europy, na przykład północny obszar Europy czy Skandynawii. Na południu właśnie tutaj to rolnictwo rozkwitało. I okazuje się, że właśnie w współczesnym człowieku też pozostały te ślady po tych właściwie trzech kategoriach jakby populacji. I oczywiście, że jeżeli popatrzymy na to z perspektywy, czy my jesteśmy spokrewnieni bardzo, czy nie, mogłabym powiedzieć, że jednak tak.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
Dzisiaj z nami pani doktor Wioletta Nowaczewska z Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. paleoantropolog, która w swojej pracy analizuje szczątki należące do neandertalczyka Homo erectus i Homo sapiens. Rozmawiamy o tym, czy wszyscy pochodzimy od jednego przodka, jak możemy go zidentyfikować, kim był ten praojciec, ta nasza pramatka. No właśnie, pani doktor, wróćmy do tego, czy my jesteśmy wszyscy jakoś spokrewnieni?
My mamy tak, pewne informacje genetyczne zapisane w chromosomach i mamy 23 pary chromosomów, łącznie 46, z czego dwie mówimy o płciowych, pozostałe dotyczą autosomalne, czyli nie są płciowe. I teraz tak, jeżeli chcemy odtwarzać naszą ewolucyjną przeszłość, to nagle dochodzimy do takiego absurdu, takiego wniosku, że jeżeli sobie narysujemy gdzieś tam wyobraźni nasze drzewo genealogiczne, czyli nasze mamy, mama, tato, dziadek, pradziadek i tak dalej, to nagle się okaże, że tych naszych przodków było więcej niż dana populacja kiedyś tam liczyła osób. Aha. Co to oznacza? Że w tym sensie my musimy sobie zdawać sprawę, że my jesteśmy tak naprawdę bardziej spokrewnieni z innymi osobami, niż wcześniej sobie mogliśmy to wyobrazić, założyć. W tym sensie możemy mówić, że jesteśmy krewniakami.
Tak.
Poza tym badania genetyczne też ładnie pokazują, że w naszej historii ewolucyjnej musiało dojść do takiej sytuacji, i nie wiemy, co było tego przyczyną, że doszło do redukcji, takiej drastycznej redukcji populacji Homo sapiens, być może wybuch wulkanu. Taka troszeczkę straszna historia miała miejsce i to już było przebadane, ustalone, że rzeczywiście to miało miejsce. Chodzi o wybuch wulkanu na południu Włoch, o słynne pola flegrejskie i ta eksplozja tego wulkanu miała miejsce 39 tysięcy lat temu. To była tak potężna eksplozja, że to, co powstało na skutek tej eksplozji, te pyły, jak opadały, to było kilka metrów warstwy tego pyłu. I ten pył nawet sięgał, tak? On akurat tutaj, jeżeli chodzi o obszar Polski, to właściwie tutaj były ślady ostatnie w okolicy Czech, ale jeszcze tam na południu, w kierunku wschodu Rosji, to tam te skutki tego wybuchu były obserwowane. W osadach po prostu był ten, ta warstwa tego pyłu niesamowita. Ale jaki był skutek? Przede wszystkim zaburzenie wegetacji roślin, spadek temperatury, spadek nasłonecznienia. I co? Wiele populacji, naukowcy tak przypuszczają, neandertalczyka ówcześnie zamieszkującego Europę, ale także współwystępującego z nim Homo sapiens, prawdopodobnie na skutek tej eksplozji po prostu musiało wymrzeć. I teraz są pewne dane genetyczne sugerujące, że Homo sapiens, który przetrwał tę eksplozję, czyli w dużej odległości od tego miejsca, tak na przykład mam tu na myśli Europę Wschodnią, czy jeszcze dalsze obszary, właśnie mógł być te populacje właśnie, które zasiedlały potem ponownie Europę. I ten okres 39 tysięcy lat, czy też mówimy w zagrożeniu 40 tysięcy lat, pokrywa się z badaniami genetycznymi też i datowaniami różnych stanowisk badanych, jeżeli chodzi o Europę, pod kątem ostatnich śladów egzystencji właśnie neandertalczyka, ale mam na myśli te ślady takie biologiczne. I w niektórych tylko refugiach, czy takich wyjątkowych miejscach mógł neandertalczyk przetrwać do 24 tysięcy lat, ale to są dowody pośrednie na to w postaci narzędzi, na przykład jaskinia Goram, jeżeli chodzi o Gibraltar, ale większość danych wskazuje na to właśnie, że ta tragedia, ten wybuch wulkanu wiąże się z zagładą dla populacji zamieszkujących właśnie te obszary, gdzie ta eksplozja dotknęła tych ludzi. Mhm. Więc też mówiąc o populacji Homo sapiens w takim szerszym ujęciu, bo tu podam taki przykład ościa w Europie, to wąskie gardło, o którym wspomniałam wcześniej, mogą być związane z wybuchem innego wulkanu. Tutaj mówiłam o tym wulkanie pola flegrejskie, ale też jakiś indonezyjski wulkan mógłby. Wtedy przypuszczają naukowcy ulec eksplozji, bo doszło do wybuchu, przepraszam. Tak. Mhm. I to mogło być też przyczyną występowania tego wąskiego gardła, tej redukcji. Ta zmienność morfologiczna, czyli to, jak te formy ludzkie zaliczone do naszego gatunku wcześniej wyglądały przed tymi wąskimi gardłami, to ta zmienność była o wiele większa, niż my sobie jesteśmy w stanie to wyobrazić, o wiele większa niż ta, którą teraz obserwujemy. Czyli teraźniejszość absolutnie nie jest w tym przypadku kluczem do przeszłości, w sensie wnioskowań dotyczących badań nawet szczątków kostnych różnych populacji, czy ogólnie człowieka współczesnego, bo ta zmienność w przeszłości musiała być o wiele większa. Mhm. Trudna do wyobrażenia, tak mówię.
Panie doktorze, w 2022 roku profesor, proszę mnie poprawić, Svante Paabo otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Badał on m.in. no właśnie te mitochondrialne DNA polskiego neandertalczyka, czyli korzystał m.in. z pani badań. Jak to się stało, że w polskiej jaskini na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej znaleziono ząb sprzed 50 tysięcy lat?
To znaczy tak, te badania były zapoczątkowane, o ile dobrze pamiętam, w 2006 roku, kontynuowane w 2010 roku. I to jest tak naprawdę też taka duża intuicja archeologa, bo tam kierował tymi badaniami dr Urbanowski. I to jest coś niesamowitego. Rzeczywiście doszło do odkrycia zębów kilku osobników, które zostały zidentyfikowane właśnie na podstawie badań morfologii, najpierw jako należące do neandertalczyka, a potem badania genetyczne, badania dotyczące mitochondrialnego DNA analizowała doktor Mateja Hajdiniak, która jest w zespole profesora Svante Paabo. I okazało się, że te analizy dotyczące morfologii tych zębów zostały potwierdzone przez badania genetyczne. Mhm. I to mitochondrialne DNA, wyniki tych badań wskazywały na to, że rzeczywiście mamy do czynienia z zębami neandertalczyków. Ta jaskinia jest niesamowita, muszę przyznać, bo to jest miejsce, które jest takim stanowiskiem, które należy interpretować jako taki obóz łowiecki. Nie była to jaskinia, która przez długi okres mogłaby być zamieszkiwana, ze względu na jej charakter. Ona była bardzo taka wąska, długa, wysoka. Aha. I jej lokalizację, bo będąc tam na miejscu, właśnie w pobliżu tej jaskini, od razu widzimy, jak ona jest położona wysoko, że możemy sobie, ja tak zrobiłam oczywiście, bo mnie zaraz ta wyobraźnia musi działać, stanęłam sobie koło tej jaskini i tak popatrzyłam, co ja tutaj widzę. I już oczami wyobraźni widzę wędrujące stada mamutów, bo tam jest taka dolina i tam to było świetne miejsce, gdzie można było obserwować wędrujące stada zwierząt. Więc mało tego, w tej jaskini znaleziono buły krzemienne, które prawdopodobnie były takim zapasem materiału do wykonywania narzędzi. Aha. I też one nie pochodziły z tej jakiejś małej odległości od tego stanowiska, tylko z bardzo dużej odległości, więc to było coś, co było bardzo cenne i to było przechowywane. Więc ta jaskinia ma taki charakter takiej bazy właśnie, bazy związanej z prawdopodobnie z polowaniem. I tam właśnie nie było innych szczątków, nie dało się znaleźć innych szczątków. No i tak to że doszło do tego odkrycia tych zębów, to jest czymś niesamowitym, bo to są bardzo delikatne struktury. Aha. Więc każda warstwa musiała być przesiewana także przez sita i tam powiedzmy oglądana to wszystko, czy tam gdzieś pędzelkiem. To tak, taka są procedury, że po prostu musi być to wszystko dokładnie przebadane.
No a przecież ten ząb miał 50 tysięcy lat ponad.
To znaczy, tam było kilka zębów, tak? I one były też w różny sposób też te warstwy datowane. I ten, nawet jeżeli chodzi o ostatnią pracę, taką związaną z datowaniem tak zwanym genetycznym, na podstawie tempa mutacji, to też ta interpretacja była taka, że ten pierwszy opublikowany ząb jako należący do osobnika dorosłego neandertalczyka, jeżeli popatrzymy to na to datowanie genetyczne, nawet sugerował wiek 80 tysięcy lat.
A jednak.
Dlaczego właśnie? A już tłumaczę, bo dlatego, że stratygrafia w jaskiniach jest bardzo trudna do interpretacji, ale to nie o to chodzi w tym przypadku. Oczywiście, że ktoś tam coś tam jest interpretował, tylko chodzi o to, że nie jest tak idealnie, że jak mamy profil stratygraficzny, że wyobrażamy sobie tort, który przekrajamy i widzimy, że tam jest warstwa po warstwie, ładnie, pięknie. Nie, to wszystko może wędrować, ponieważ dochodzi do pewnych procesów takich związanych z zmianami temperatury, pewne czy też artefakty archeologiczne, czy szczątki ludzkie, czy zwierzęce mogą wędrować wtedy w niższe partie na skutek właśnie tych procesów związanych właśnie z zmianami temperatury, z zamarzaniem wody, z rozmarzaniem i to jest obserwowane. Więc bardzo trudno jest interpretacja w ogóle tej stratygrafii w jaskini.
No właśnie, na ile precyzyjne są te badania, na ile precyzyjnie jesteśmy w stanie to określić, prawda?
Tak, tak, to też nie jest takie łatwe. I mam pełną świadomość jako naukowcy, że zawsze jest to pewien przedział taki, prawda, że to nie jest tak, że my wszystko wiemy. I na przykład, jeżeli chodzi o badania genetyczne, czy też właśnie do kalibrację genetyczną tego czasu, do tatuowanie genetyczne, to jest związane z określeniem tempa mutacji. I też tutaj wielu naukowców to śmiało jest w stanie powiedzieć, że my dokładnie też tego tempa no, nie znamy, że to jest pewne szacowanie. Więc mamy tego świadomość, że właściwie my budujemy pewne hipotezy na temat też no, pewnych informacji związanych z czasem występowania natarczyka, czy właśnie skąd przybył, od kogo, od jakich form pochodzi pod tym kątem. A to jest oczywiście, że jeżeli mamy takie dane związane z analizą dotyczącą datowania, na przykład C14 datowanie, czy uranowo-torowe datowanie, to jest to praktykowane w ten sposób, że im więcej możemy takich analiz wykonać, tym lepiej, bo to nie tylko tu chodzi o to bezpośrednie datowanie danego obiektu, ale też o datowanie pośrednie warstwy, na przykład z której pochodziły te szczątki, czy datowanie kości zwierząt, które tam właśnie też zalegały w tym osadzie. Więc tak, to jest taki charakter pracy całego zespołu. To jest taka interdyscyplinarność, jest tu wpisana jakby w pracę tak, na stanowisku, na to jak tu w przypadku stajni. To jest cały zespół osób, które po prostu nad tym pracowały.
A nam się wydawało, że to może być nieco prostsze.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Dzisiaj naszym znakomitym gościem jest pani dr Wioletta Nowaczewska, Zakład Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, paleoantropolog. Ja przypomnę, że pani doktor w swojej pracy analizuje szczątki należące do Neandertalczyka, Homo erectus i Homo sapiens. Pani doktor, rozmawialiśmy już między innymi o tym, jak udało się nam w tak krótkim czasie skolonizować Ziemię, jak przebiegały te ludzkie migracje. A co teraz dostarcza najwięcej danych w tym zakresie? Badania genetyczne?
To jeżeli chodzi o odtworzenie historii populacji ludzkich, to tutaj mówimy przede wszystkim o badaniach, które dotyczą DNA, ale okazuje się, że też powstała stosunkowo niedawno nowa metoda, o tym nie wspomniałam, to jest badanie dawnych białek. Czyli w sytuacji takiej, kiedy DNA się dobrze nie zachowało, jest jeszcze szansa, że można właśnie takie dawne białko, taką informację danego białka odczytać. I to też jest stosowane, mówimy o papaloproteomice. Tak, i to też jest teraz coraz częściej taka metoda wykorzystywana jest. Ale co jest jeszcze niesamowite, o czym nie powiedziałam Państwu, tak, to, że postęp, jeżeli chodzi o badania genetyczne, jest już tak duży, ze względu też na te możliwości techniczne, jeżeli chodzi o sekwencjonowanie, że to jest tak przyspieszone, że są odpowiednie maszyny, które to wszystko robią. Jest coś niesamowitego, że można nawet z osadu w danej jaskini, na danym stanowisku, analizować ten osad pod kątem też śladów genetycznych. Czyli inaczej mówiąc, mamy jakieś drobne, malutkie fragmenty kosteczki, na przykład, i też ostatnie takie publikacje się nawet pojawiły. Jeżeli chodzi o stanowisko na terenie Niemiec, to tam badając właśnie takie drobne fragmenty kostne, co do których w przypadku morfologii my nie jesteśmy w stanie określić pewnie, czy to był Homo sapiens, Neandertalczyk, bo są tak drobne, prawda, malutkie. Tak. I można tutaj właśnie badając to pod kątem właśnie tej genetycznym, tego śladu genetycznego, dokonać tej interpretacji, czy te szczątki takie drobniutkie należały właśnie te kosteczki do na przykład Neandertalczyka, czy do Homo sapiens. I co jest niezwykle cenne, szczególnie w tych miejscach, gdzie jest dużo artefaktów, na tych stanowiskach, gdzie jest dużo takich artefaktów kamiennych, co tak, do których naukowcy się spierają, czy wykonał to Neandertalczyk, czy wykonał to Homo sapiens. I wtedy taka badanie tego osadu pod tym kątem no, dostarcza cennych informacji. I takie badanie na przykład niedawno było publikowane, tak powiedziałam, w jaskini Reims, nie chciałabym przekręcić, tak, na terenie Niemiec, i tam tam ustalono, że właśnie w przypadku takiego kompleksu narzędzi, co do których nie było pewności, kto je mógł wykonywać, to te dane genetyczne tych drobnych fragmentów kostnych wskazywałyby na to, że prawdopodobnie, bo też tego w 100% nie wiemy, wykonywał to jednak Homo sapiens. I świadczą też, jeżeli chodzi o datowanie tych szczątków, o stosunkowo wczesne dotarcie populacji kopalnego Homo sapiens w północne obszary Europy. Czyli 47 tysięcy lat, bo na tyle są tam te szczątki datowane. A wcześniej najstarsze, oprócz oczywiście Apidimio, o której wspomniałam, to było znalezisko zębów z jaskini Machu Kiro, tak, jeżeli chodzi o Bułgarię na przykład, 45 tysięcy lat. I niedawno sensacyjne odkrycie, też opublikowane dosłownie, też stosunkowo niedawno, dotyczące Francji. To jest stanowisko we Francji, gdzie odkryto ciekawy to był kopalec na wschodzie, odkryto w warstwie dolnej zęba neandertalskiego, warstwę zębem Homo sapiens i nad tą warstwą Homo sapiens, warstwę, z której pochodziły i narzędzia, oczywiście też tam odpowiednio też były to odkryte, przypisywane i do neandertalczyka, i w przypadku tej warstwy, gdzie był ząb dziecka mleczny, to były narzędzia, które opisane jako wykonywane przez Homo sapiens, a powyżej tej warstwy jeszcze była warstwa z zębem neandertalskim i z narzędziami przypisywanymi oczywiście do takiej kultury związanej z neandertalczykiem. Ale dlaczego o tym wspominam? Bo ten ząb dziecięcy, mleczny z tej warstwy, o której wspomniałam, on został datowany na ta warstwa i ogólnie w tym sensie ten ząb na 54 tysiące lat. Co oznacza, że jest starszy niż do tej pory jeden z najstarszych szczątków Homo sapiens, poza tą Apidimą, o której wcześniej wspomniałam.
Tak.
Więc to jest coś niesamowitego, a poza tym jest to taki przykład stanowiska, gdzie mamy w przypadku tego profilu stratygraficznego, w przypadku tego stanowiska szczątki zarówno neandertalczyka, jak i Homo sapiens. Więc
fascynująca jest ta nauka, tak. Pani doktor. A czy w najbliższym czasie może czekać nas jakiś przełom w temacie ludzkiego pochodzenia, choćby za sprawą rozwoju technologii, o której pani wspominała, sztucznej inteligencji może?
To znaczy, ja myślę, że może przełomem tego tak nie nazwała, ale to, co obserwujemy w okresie nawet 10 ostatnich lat, to jest niesamowity postęp, że już jeżeli chodzi o genomy wielu osób, one są bardzo szybko sekwencjonowane i w tym sensie możemy uzyskać nowe informacje, bardzo cenne, jeżeli chodzi na przykład o określenie pod tym kątem badania różnych populacji, to się oczywiście już dzieje, różnych populacji pochodzących z różnych obszarów świata, populacji człowieka współczesnego, ale myślę, że to tempo, które jest niesamowite, to może być, dostarczyć nam takich ciekawych informacji. I jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, tak, bo to pan mnie zapytał.
Tak.
To znaczy, tak, na pewno też może się przyczynić jeszcze do, jeżeli mogę tak powiedzieć kolokwialnie, do przykręcenia tego tempa, podkręcenia tej śrubki, że tak
powiem.
Czyli czy będzie to się szybciej odbywało. Natomiast ja osobiście, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to mam takie mieszane uczucia. Tak, jednak gdzieś tam mam z tyłu głowy taką potencjalną możliwość konkurowania z człowiekiem. I tego się boję.
Jak wielu z nas, pani doktor.
Tak, bo podobno tam ta teoria umysłu już funkcjonuje, jeżeli chodzi o, że jest w stanie rozpoznawać emocje, jest w stanie identyfikować nasze stany właśnie emocjonalne i nie wiadomo, jak to może być wykorzystane. Oczywiście nie chciałabym tylko go przestraszyć, ale jednak tak, czasem się nad tym zastanawiam.
Matrix.
W jakim kierunku to zmierza.
Matrix, pani doktor.
Dokładnie, Matrix, oby nie.
Pani doktor, to już tak na zakończenie. Ewolucja człowieka trwa. Jak według pani się potoczy? Jakie cechy tych nam współczesnych mogą być podkreślane kiedyś w przyszłości przez tych, którzy nas będą badać?
To znaczy tak, ja bym popatrzyła na takie trendy, które już są obserwowane od wielu tysięcy lat. I na przykład jakie? Jakby ktoś zapytał, tak? No to przede wszystkim postępująca gracylizacja naszego szkieletu, jeżeli popatrzymy na to od strony takiej, którą ja się interesuję, tak? Czyli tą morfologiczną, czyli z perspektywy antropologa fizycznego, paleantropologa. Czyli widzimy rzeczywiście, że nasze ciała, na przykład rolników pierwszych w porównaniu z łowcami, zbieraczami, no to przede wszystkim to były, te szkielety są, jakby powiedzieć, mniej masywne, tak? Czyli spada ta masywność ogólnie, jeżeli chodzi o budowę ciała. No tu środowisko ma bardzo duże znaczenie, bo to, jakie mamy cechy, to jest oczywiście wypadkowa przede wszystkim geny, wiadomo, hormony, ale też wpływ środowiska i tutaj różne aspekty, to tak jak dieta, tryb życia i tak dalej. To wszystko kształtuje nasze cechy, naszego organizmu. Ale patrząc z perspektywy ewolucji, tak pan redaktor powiedział, ewolucja cały czas trwa. Ona, to nie jest tak, że i ona, i mówimy ogólnie, że jest ślepa, tak? Że to wszystko się dzieje, że przeżywają najbardziej dostosowani. I teraz powstaje pytanie, kto z nas będzie najbardziej dostosowany? Z tyłu głowy mają sztuczną inteligencję, nie chcę państwa straszyć, ale ja już tak sobie fantazjuję, ale też jeżeli wrócimy do tych trendów, może żeby nie straszyć państwa, to tak, redukcja tej masywności to jest taka też ważna obserwacja. Spadek wielkości uzębienia, na przykład trzonowce, zęby stają się mniejsze, delikatniej zbudowane, też, bo to wszystko musi pasować, jeżeli chodzi o budowę ciała, więc nie tylko czaszka, szkielet, ale też uzębienie oczywiście. Zmysły też nasze nie są tak bardzo, nie powiedziałabym sprawne, bo one są sprawne oczywiście, ale nie tak bardzo wyostrzone, nie tak duże jak w przyszłości. Aha. Taki bardzo piękny przykład państwu podam. Tak. Ponieważ mówimy, że człowiek jest ssakiem, tak? No bo mówimy tutaj, najpierw mówiłam o kulturze, ale teraz może przejdźmy do perspektywy bardziej biologiczną. Tak. I to jest niesamowite, że na przykład pewne ssaki, które były przed tym okresem udomowienia, egzystowały, a potem zostały udomowione. Jeżeli porównamy je pod kątem wielkości narządu zmysłu, wielkości puszki mózgowej, w związku z tym mózgowia, to okazuje się, że obserwujemy pewną prawidłowość. Że te zwierzęta, które nie mają pewnych wyzwań tego typu, że muszą znaleźć tego partnera, muszą przetrwać, muszą starać się o pożywienie, to obserwujemy taki duży spadek wielkości narządu zmysłu, wzroku na przykład. No, mózg okazuje się, że staje się też mniejszy. To jest ciekawe. I to nie chodzi tylko o spadek wielkości rozmiarów ciała, ale też właśnie to do końca nie wiemy, z czego to wynika, ale naukowcy przypuszczają, że właśnie to tak zwane samoudomowienie się, w tym przypadku nie mówię o człowieku, bo najpierw mówię o ssakach, żeby zostało udomowione, że można mówić też o takiej hipotezie samoudomowienia się człowieka, która jest związana z tym, że właśnie to, że mamy kulturę, to stanowi taki bufor bardzo ważny dla naszego przetrwania. Nie musimy walczyć tak jak w tym sensie, w sensie dosłownie takim biologicznym, o pokarm, o partnera, nie pokonujemy takiej dużej odległości, nie jesteśmy tak bardzo, no to pokonujemy, ale nie w tym sensie fizycznym, bo to wiadomo, chodzi o kulturę, o rozwój tych różnych środków transportu, to jest oczywiste, tu nie chciałabym popaść taką ślepą uliczkę mojej wypowiedzi, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że rzeczywiście możemy wysunąć taką hipotezę, i to też już tam gdzieś w literaturze zaistniało, że my sami siebie udomowiliśmy, staliśmy się bardziej łagodni, przez to też są pewne zmiany hormonalne w naszym organizmie, które są utrwalane. Mamy mniejsze rozmiary ciała, mniejszą masywność, jesteśmy w pewnym sensie mniej agresywni też oczywiście, w związku z tym, czy jesteśmy taką wersją samoudomowionego ssaka. I ta tendencja może też się utrzymywać, spadek tej masywności, o której ja mówiłam. No ale co będzie w przyszłości, my tego nie wiemy. Natomiast możemy tylko przewidywać to częściowo na podstawie tych trendów ewolucyjnych. Bo w naszej odległej przeszłości ewolucyjnej rzeczywiście można było mówić o powiększaniu puszki mózgowej, o wzroście encefalizacji, tak? Czyli tutaj jeszcze w stosunku do wielkości ciała to było interpretowane, oceniane. Ale coraz częściej mówi się też o czymś takim, że jednak można właśnie mówić o tym stopniowym spadku jakby wielkości puszki mózgowej, pojemności mózgowia, czyli wielkości mózgu. I co nie oznacza wcale, że nagle stajemy się mniej inteligentni, tylko po prostu, że te nasze mózgi mogą ulec pewnej specjalizacji, tak? Że mogą być te zmiany jakościowe tutaj innego typu. I przede wszystkim taki najbardziej prosty przykład to spadek właśnie tutaj tej wielkości funkcjonowania tego na przykład narządu zmysłu, gdzie taki neandertalczyk musiał mieć ten narząd bardzo sprawnie funkcjonujący. Przede wszystkim rzeczywiście, że popatrzę na czaszkę neandertalczyka i homo sapiens, to jego oczodoły były bardzo duże, istotnie większe niż u homo sapiens. Musiały mieścić też stosunkowo duże gałki oczne. I teraz powstaje pytanie, dlaczego, po co, na co. Okazuje się, że to mogło mieć związek właśnie z tymi szerokościami geograficznymi, na których który występował w tych obszarach, gdzie to nasłonecznienie też, też nie było takie bardzo duże. Więc ta orientacja w przestrzeni też musiała być lepsza. Nie mamy takich wymogów, nie mamy takiej presji selekcyjnej teraz, że my musimy tutaj gdzieś, nie wiem, wypatrywać jakiegoś jakiegoś drapieżnika, który może stanowić dla nas poważne zagrożenie, czy na przykład tropić stada, które się przemieszczają.
Co najwyżej promocje, pani doktor, w sklepie.
No właśnie, to jest zastanawiające w ogóle, w jakim kierunku my zmierzamy.
Na pewno ktoś to będzie w przyszłości badał. Bardzo pani dziękuję.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę. To myślę, że nie zmęczyłam państwa tymi informacjami.
Absolutnie. To był wykład otwarty w Radiu RMF 24. Przypomnę, naszym gościem była pani dr Wioletta Nowaczewska z Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, paleoantropolog, która w swojej pracy analizuje szczątki należące do neandertalczyka, homo erectus i homo sapiens. Pani doktor, jeszcze raz bardzo serdecznie pani dziękuję.
To ja bardzo dziękuję państwu za cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za tę informację.